Pomóż mi się, dobrze, bo jestem pełen słowa, jak to się mówi, i chciałbym, żeby mi Pan Bóg to przypominał wszystko i poukładał. Panie, Ty znasz nasze potrzeby, Panie, Ty wiesz, co jest potrzebne Kościołowi. I wiesz, Panie, jakiego rodzaju pokarm nam dzisiaj potrzebny. Dlatego, Panie, tak proszę Cię o łaskę dla nas wszystkich, Panie, o to, żebyś, Panie, po prostu dał nam słowo z nieba, żebyś przyszedł, Panie, i żebyś łaskawie to błogosławił, Panie. Panie, mów, przypominaj, daj wszystko, co jest potrzebne nam. Proszę Cię, oddziel to, co jest ludzkie, to, co jest cielesne, Panie, od tego, co jest Twoje z Ducha Twojego, Panie. Proszę Cię, Panie, abyś to ożywił, żebyś żywe słowo posłał i żebyś otworzył również serca i uszy i żebyśmy mogli też słyszeć i żebyśmy mogli też korzystać, a następnie wypełnić, Panie. Panie, proszę Cię o łaskę, o pokój, o błogosławieństwo Twoje dla tego Kościoła. Chwała Tobie, Panie, niech będzie uwielbione imię Twoje, bo jesteś Bogiem błogosławionym, który karmi z nieba. Chwała Tobie. Amen. Chciałem dzisiaj mówić o pewnych rzeczach, które są na początku i na końcu pewnej drogi. O pewnych sprawach, które jakoś się powtarzają. I będę mówił o tym, co się działo w życiu Pawła. I będę korzystał głównie z drugiego listu do Tymoteusza. A zanim zacznę mówić o tym, to chciałem przeczytać z Ewangelii Mateusza taki fragment o tym, co mówił Jan Chrzciciel. To będzie rozdział trzeci. Rozdział trzeci Ewangelii Mateusza. Werset 12. Jan Chrzciciel mówi o Panu Jezusie, że w ręku Jego jest wiadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jakoś tak mam takie wrażenie, że po prostu historia zatacza koło i że słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel do ludzi, którzy go słuchali, można w tej chwili swobodnie wypowiedzieć do Kościoła. I powiedzieć coś takiego, że Pan przychodzi już niedługo. I że Pan dokona rozdzielenia między tym, co jest święte, a tym, co jest nieświęte. I tak jak jest przypowieści o tej sieci, która była pełna ryb, aniołowie przyjdą, wyrzucą te zepsute, a te zdrowe zostawią. Że Pan weźmie pszenicę i zostawi, zwiezie do swojej stodoły, a wszelkie plewy, wszelki konkol będzie palony w ogniu nieugaszonym. I to, co mówił Jan Chrzciciel to o tym wyjadle, to mówił o takim urządzeniu, które wtedy stosowano do oddzielania właśnie ziarna od plew. To była taka jakby duża łopata i po prostu wtedy, kiedy troszkę wiał wiatr, wyrzucało się na tej łopacie wszystko, ziarna razem z plewami. I widać było, że te plewy ulatują razem z wiatrem. Kojarzy mi się to z tym, co się dzieje w tej chwili i z tym, co się jeszcze będzie działo. Otóż wieje wiatr. Ten wiatr jest coraz silniejszy i plewy ulatują coraz dalej, a ziarna, które są ciężkie, opadają na ziemię. Jest coś takiego, taki fragment, który Paweł pisze w liście do Efezjan, właśnie o wietrze. To jest czwarty rozdział listu do Efezjan. Pisze o Kościele powszechnym i mówi tak. Efezjan 4. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Otóż mamy czasy, kiedy wieje wiatr. To jest wiatr nauki, która przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący do bezdroża błędu unosi wszystkich tych, którzy są dziećmi, którzy nie dojrzewają i którzy są jak taka lekka plewa. Oni nie stają się ciężcy. Człowiek, który ma poznanie Pana, który jest z Panem, on w to poznanie obfituje i on opada na ziemię. On nie ulatuje, on nie jest lekki, on na byle wiatr nie jest podatny. Byle wiatr nauki ludzkiej, byle oszustwo, tego, jak to się mówi, nie kupi. I dlatego właśnie Paweł mówi, że po to zostali ustanowieni apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze, nauczyciele, żeby przygotować świętych właśnie do tego, żeby się nie poddać temu wiatrowi. Żeby nie pójść na bezdroża błędu. Lecz żeby co? Żebyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w tego, który jest głową Chrystusa. Nie da się wzrastać w Pana, który jest głową, bez szczerości, która jest w miłości. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w Kościele czasem są takie różne puszczane, jak to się mówi, nowe trendy. I są takie różne trendy, które właśnie pozwalają, na przykład mówią, że miłość zakrywa wiele grzechów. W związku z tym my nie bądźmy szczerzy w miłości w związku z tym, w stosunku do siebie samych, nawzajem. Nie bądźmy szczerzy w miłości, nie napominajmy się nawzajem, nie baczmy na siebie, jak to mówi list do Hebrajczyków, baczcie na siebie nawzajem, aby się pobudzić do miłości i do dobrych uczynków, tym bardziej, że widzicie, że ten dzień się przybliża. Ten dzień, kiedy Kościół zostanie wzięty i plewy zostaną. I mówi się, miłość wszystko przykrywa. I wtedy ludzie ci mają na myśli coś takiego, że żeby miłość jest takim wielkim, pięknym, zażystym dywanem, pod który się wszystko można zamieść. I ona tak pięknie wszystko przykryje. Tymczasem to, co pisze apostoł Piotr, że miłość przykrywa wiele grzechów, nie ma nic wspólnego z zamiataniem pod dywan. Ponieważ apostoł Piotr, piszący w pierwszym rzędzie do adresatów bezpośrednich, czyli nawróconych Żydów, mówi o tym, o czym oni wiedzieli od dawna ze Starego Testamentu, że miłość przykrywa wiele grzechów dlatego, że człowiek, który wyznaje grzech przed Bogiem, to grzech zostaje zakryty, dlatego że Bóg miłuje i odpuszcza. To jest zakrycie grzechu przed Boga. Wyznałem mój grzech i został zakryty, mówi psalm, i Pan mi odpuścił. To jest zakrycie grzechu, kiedy Bóg w miłości swojej i w miłosierdziu zakrywa go. Nie wiem, czy wiecie, że w liście do Rzymian 3:25 jest taki fragment, w którym apostoł Paweł pisze o miłości czy miłosierdziu pańskim. Pisze o odpuszczeniu grzechów i to jest werset 3:25. Pisze o Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. To, co napisze w 25 na początku, że Bóg ustanowił go jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, w oryginale jest napisane, że Bóg ustanowił go jako przebłagalnię przez krew Jego. A przebłagalnia była wiekiem przykrywającym Arkę Przymierza. I na to wieko kapłan, właściwie arcykapłan, kropił krwią. I Chrystus jest przebłagalnią. jest przebłagalnią przykrywającą grzech. Ta przebłagalnia pokryta krwią to jest miejsce, w którym przymierze jest aktywne dla każdego, kto wierzy. Na tym polega przykrywanie grzechów przez miłość. I przykrywanie pewnych rzeczy i miłosierdzie jest czymś, co Bóg nie tylko w sobie ma, ale również mówi, żeby tym miłosierdziem dzielić się, czy żeby w to miłosierdzie obfitować. Jest taki fragment z Ewangelii Łukasza, to jest rozdział 6, kiedy Pan Jezus mówi o okazywaniu miłosierdzia i o odpuszczaniu grzechów różnym ludziom. Dlaczego? Tam jest o miłości nieprzyjaciół w 6 rozdziale i końcówka tego fragmentu mówi tak: miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Nie wiem, czy mieliście w życiu, ale przypuszczam, że tak, sytuację, kiedy zdradzili was ludzie, w stosunku do których okazaliście wielokrotnie serce. Kiedy odeszli ludzie, co do których można powiedzieć, że stali się niewdzięczni. Kiedy wasze drogi się po prostu rozeszły. I przyszedł taki czas, kiedy nagle ludzie, którym daliście kawałek swojego życia, kawałek swojego serca, albo nawet duży kawał życia i serca, po prostu odwrócili się plecami. Poszli gdzie indziej. Albo nawet zaczęli przeciwko wam występować. Pan Jezus mówi: idźcie moimi śladami. Dlatego, że od Niego odwrócił się Jego naród. Prawie cały. Z wyjątkiem resztki. Ci ludzie, do których On przyszedł i którym, za których oddał swoje życie, pluli Mu w twarz. I to, co się stało, to na krzyżu, to jest wielka miłość, która była tak wielka, że z góry wiedząc, co się stanie, że będą pluli w twarz, że się odwrócą, że większość ludzi na ziemi odwróci się w stosunku do tej miłości, bo przecież Pan Jezus umarł za cały świat. On jednak przyszedł i to zrobił. I naprawdę to jest tak wielkie miłosierdzie, że jest wielkie i dla niewdzięcznych, i dla złych. Mimo tego, co robią. Mimo tego, że wie, co zrobią. Jedną z rzeczy, których nigdy nie pojmiemy, jest to, że wcielony Bóg przyszedł na ziemię i umarł za ludzi, o których wiedział, że go odrzucą. Bóg nie jest człowiekiem, bo człowiek by tego pewnie nie zrobił. Bo powiedziałby, to jest pusty, niepotrzebny gest. Ale Bóg to zrobił. Za każdego człowieka. To jest miłość bezinteresowna. I są takie chwile w naszym życiu, kiedy krzesła pustoszeją. Są takie chwile, kiedy ludzie odchodzą. Są takie chwile, kiedy dowiadujemy się nieprzyjemnych rzeczy na swój temat. I apostoł Paweł miał takie chwile. On zaczynał, jak zaczynał, wtedy umacniał braci. Jakbyśmy przeczytali Dzieje Apostolskie, tam jest taki fragment w 14 rozdziale, który jest zresztą bardzo ważny, cały czas aktualny dla nas wszystkich. 14 rozdział Dziejów Apostolskich i to jest werset 22. Kiedy zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Paweł, kiedy głosił Ewangelię, kiedy nawracali się ludzie w miastach, w których głosił, on tych ludzi nie zostawiał całkiem samych na zawsze. On do nich wracał i on ich umacniał. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas. Aby umacniać braci, aby umacniać ich duszę, i żeby oni wiedzieli, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Jednym z tych ucisków jest właśnie to, że doświadczymy niewdzięczności, doświadczymy różnych nieprzyjemnych sytuacji i będziemy czasem w takiej sytuacji jak psalmista w psalmie 55, który mówi, że zdradził go przyjaciel, z którym wspólnie chodzili do świątyni. A to jest najgorsza rzecz. I płakał przed Bogiem z tego powodu. Ale Bóg go podniósł. I kiedy apostoł Paweł był już bliski śmierci, napisał dwa listy z więzienia w Rzymie. To są listy do Tymoteusza. Obydwa ostatnie listy, jakie napisał. Chciałem do tych listów przejść, właściwie do drugiego listu do Tesaloniczan, do Tymoteusza, przepraszam. Drugi list do Tymoteusza i chciałem przeczytać fragmenty rozdziału 1 i 4. Z tego powodu, pisze do Tymoteusza, przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Pamiętajmy, że Paweł jest już świadomy tego, że umrze. On już wie. I właściwie można powiedzieć, żegna się z Tymoteuszem. I mówi mu, nie będzie mnie, ale roznieś ten dar. Ale nie wstydź się, ale bądź dobrym żołnierzem Chrystusowym. Dalej mówi, przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem. I pewien jestem tego, iż on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wierz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, wśród nich Frygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że tenże Onezyfor musiał być w Rzymie i szukał Pawła. Po więzieniach musiał go szukać, no bo Paweł już siedział w więzieniu. Nie wstydząc się jego więzów, ryzykując to, że sam zostanie zamknięty, dlatego że chrześcijanie wtedy to były czasy Nerona. To były czasy Nerona. Wyobraźcie sobie człowieka, który tak kocha Pawła, że on do niego pójdzie do więzienia, żeby go pokrzepić, ryzykując to, że sam zostanie zamknięty i ukrzyżowany razem z wieloma chrześcijanami, którzy wtedy byli krzyżowani. To jest miłość. To jest pokrzepianie braci. To jest owoc tego, co Paweł kiedyś czynił, chodząc i pokrzepiając braci i utwierdzając ich duszę. A przecież, mówi Paweł, wszyscy odwrócili się od niego. Zostali nieliczni, którzy przychodzili i którzy go pokrzepiali. W 4 rozdziale czytamy tak, ja przeczytam cały rozdział. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie Królestwa Jego. Głoś słowo, bądź pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ukołewce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I dosłownie, dokładnie mamy te czasy. Tu jest w oryginale napisane, że będą sobie dosypywali nauczycieli to, co nazbierali. I dokładnie tak jest. Ale mówi Paweł, głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Nie wstydź się tego. Bez względu na to, czy będą ludzie, którzy będą chcieli słuchać słowa, które łechce ich uszy, czy będą chcieli słuchać słowa prawdy, ty głoś słowo prawdy. Bez względu na to, czy w związku z tym, że głosisz słowo prawdy, ileś tam osób pójdzie do tych, którzy łechcą uszy. Dlatego, że plewy będą ulatywać. Ci, którzy lada wiatrem nauki ludzkiej będą rozochoceni, to oni polecą. Jeżeli to jest bezdroże błędu, oni polecą daleko. Ale naszym zadaniem jest głosić słowo prawdy. Naszym zadaniem jest nawet czasem karcić, gromić. Naszym zadaniem jest napominać z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Bo to jest czas, że zdrowej nauki nie cierpią i zbierają sobie nauczycieli, którzy będą łechtali ich uszy. I dalej co? Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Czujność we wszystkim jest związana z cierpieniem. To się nie obejdzie bez tego, kochani. Będzie cierpienie, będzie różne cierpienie, będzie nawet takie właśnie, że się ludzie będą odwracali. Im bliżej się ten czas zbliża, im mocniej ten wiatr wieje, to się może okazać, że ludzie, z którymi byliśmy lata, nagle gdzieś ulecą. Bo nie zakorzenili się w skale. Okazało się, że mieli krótki, słaby korzeń. Bo się nagle okazuje, że różne rzeczy, które były w świecie, prześladowania albo przyjemności tego świata, okazały się zbyt mocne, żeby światło Ewangelii do nich docierało i w ich sercach rozjaśniło się. I nagle można się zdziwić tym, co się dzieje z ludźmi. Dlatego też należy się nawzajem umacniać. Dlatego też należy być ze sobą. Należy się nawzajem szukać, być blisko siebie. Tym bardziej, im bardziej widzicie, że dzień ten się zbliża. A zbliża się. Nieuchronnie. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, pisze Paweł. A czas rozstania mego z życiem nadszedł. Chodzi o ofiarę pogańską. To nie jest ofiara złożona Bogu. W oryginale jest napisane, że będę złożony w libacji. Maleńka dygresja. Jak przeczytacie albo usłyszycie, że ktoś uczestniczył w libacji, to wiedzcie, że w duchowym sensie to była ofiara składana bogom pogańskim, demonom. To jest libacja. Paweł mówi, że poganie złożą go w ofierze. I złożyli. Ale mówi, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Jakże ważne to są słowa. Mieć świadomość, że dobry bój bojowałem, że biegu dokonałem, że wiarę zachowałem. Okazuje się, że to nie jest takie proste wiarę zachować. Zwłaszcza w tych czasach. To nie jest dane komuś z definicji. Paweł mówi, wiarę zachowałem. To jest coś, z czego się cieszę, że wiarę zachowałem. Mam świadomość tego, że dobrze bojowałem, że dobrze walczyłem, że walczyłem zgodnie z regułami. I Paweł zdaje sobie sprawę, że oczekuje go wyniesienia sprawiedliwości. Dlaczego? Bo ma czyste serce przed Bogiem. I wieniec ten, czyli inaczej korona, jest przeznaczona wszystkim, którzy umiłowali Jego przyjście. To jest bardzo ważne. To umiłowanie przyjścia Pańskiego to jest coś, co powinno nas motywować do tego, żeby właśnie przed Panem stać, żeby właśnie nie ulegać zniechęceniu i żeby umacniać siebie nawzajem. Bo Pan przyjdzie wkrótce i może się to stać w każdej chwili. Paweł pisze: staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki. Crescens do Galacji, Tytus do Dalmacji, tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś. A gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii i aby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczy lwiej. Tutaj są bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, Paweł mówi, jego długoletni współpracownik, Demas, o którym w innych listach jest napisane, opuścił go, umiłowawszy świat doczesny. Nie ma mocnych, słuchajcie, nie ma mocnych. Są ludzie, którzy po wielu latach współpracy z Pawłem potrafili umiłować świat doczesny i odejść. Inni opuścili Pawła, wszyscy ci, którzy mu tyle zawdzięczali, których on zrodził sam, oni go opuścili. Co za niewdzięczność. I teraz co Paweł pisze? Niech im to nie będzie policzone. Niech im to nie będzie policzone. Jeżeli ktoś nam wyrządził coś takiego, wyjmijmy z pomocą Pańską drzazgę z naszego serca. I przed Panem wybaczmy Mu do końca. Niech Mu to nie będzie policzone. Żeby nasze serce było do końca czyste. Żebyśmy nie mieli do nikogo żalu. Bo czasem jest taki żal ukryty. Zwłaszcza wobec tych, którym tyle serca okazaliśmy. Jeżeli to zrobimy, jeżeli okażemy miłosierdzie tym, którzy są niewdzięczni i źli, tak jak Pan, to On nam to policzy. On nam to zaliczy i On nam pobłogosławi. Natomiast z drugiej strony Paweł pisze: Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego. Odda mu Pan według uczynków jego. Pan mu odda. Pan jest sędzią. Ale mówi: jego i ty się strzeż, albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym. To, że odpuszczamy komuś, to, że nie mamy do niego już pretensji, nie oznacza, że nie możemy przed nim ostrzegać innych. Strzeż się go. Mamy prawo tak powiedzieć, dlatego żeby innych przed takimi ludźmi ostrzegać. To, że miłujemy kogoś, to, że odpuściliśmy mu grzech, nie oznacza, że będziemy mu ufać. Bo zaufanie to jest coś, na co trzeba zapracować. I Paweł pisze: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie Ewangelii. Bez względu na to, czy ludzie nas opuszczą, czy nie, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jest ze mną, Pan mnie przyjmie, Pan mnie przygarnie. Pamiętajmy o tym, bo czasami się zdarza, że nie opuszczają nas ojciec i matka. Opuszczają nas ludzie, którzy nie są dla nas ojcem ani matką, są kimś dalszym, ale nas to potrafi czasem przewrócić. Ale Pan stoi przy nas. Jeżeli tylko mamy czyste serce, jeżeli tylko nie jest tak, że zawiniliśmy, jeżeli tylko nie jest tak, że to my jesteśmy winni czemuś, a badać swoje serce trzeba, to Pan naprawdę, naprawdę nam pobłogosławi. I da nam w sercu pokój. I wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego. Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.